Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Przed Bazyliką Laterańską papież odprawił mszę na Boże Ciało. W homilii podjął refleksję nad gestem łamania chleba. W wieku 100 lat zmarł kardynał Capovilla, wieloletni sekretarz Jana XXIII. 26 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Łamanie chleba to znak rozpoznawczy samego Chrystusa, a także chrześcijan, mówił Franciszek na wieczornej mszy przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Zainicjowała ona rzymską procesję Bożego Ciała z Lateranu do Bazyliki Matki Bożej Większej. W homilii Franciszek skupił się na eucharystycznym geście łamania chleba. Należy on do tego, co Jezus przykazał czynić uczniom podczas ostatniej wieczerzy na Jego pamiątkę. Swoistym komentarzem do tego gestu jest również dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus karmi tłumy rozmnożonymi chlebami i rybami. Jezus przyjmuje to, co posiadają uczniowie, błogosławi to, a następnie przykazuje rozdzielić między ludźmi.
Wobec znużonych i zgłodniałych tłumów Jezus mówi uczniom: wy dajcie im jeść. Tak naprawdę to Jezus błogosławi i łamie chleby, dopóki głód ludzi nie zostanie zaspokojony, ale tych 5 chlebów i 2 ryby otrzymuje on od uczniów. I tego właśnie chce Jezus, aby zamiast odprawić tłumy, oddali do dyspozycji to niewiele, co posiadali. Ale jest też jeszcze inny gest. Kawałki chleba, które połamały święte i czcigodne ręce Pana, trafiają w ubogie ręce uczniów, którzy rozdają je ludziom. Również i to jest współpracą z Jezusem, karmieniem z Jego pomocą. Jest oczywiste, że celem tego cudu nie jest jedynie zaspokojenie głodu tego jednego dnia, ale jest on znakiem tego, co Chrystus chce uczynić dla zbawienia całej ludzkości, dając swoje ciało i krew.
Powracając do gestu łamania chleba, papież przypomniał, że to sam Jezus jest jak ten chleb łamany i rozdany dla nas. Tego samego oczekuje on również od nas.
Pomyślmy o wszystkich świętych, słynnych i anonimowych, którzy rozdali samych siebie, własne życie, aby nakarmić braci. Ileż matek i ojców, rozdzielając chleb powszedni przy domowym stole, rozdzielili także między swoje dzieci własne serce, aby mogły się rozwijać i wzrastać w dobru. Iluż chrześcijan, jako odpowiedzialni chrześcijanie, rozdali własne życie, by bronić godności wszystkich. Gdzież znajdują oni siłę, by robić to wszystko? Właśnie w Eucharystii, w mocy miłości zmartwychwstałego Pana, który również dzisiaj łamie dla nas chleb i powtarza: czyńcie to na moją pamiątkę.
W wieku 100 lat zmarł dzisiaj w Bergamo kardynał Loris Capovilla, wieloletni sekretarz osobisty Jana XXIII. Był najstarszym członkiem kolegium kardynalskiego. Urodził się w 1915 roku w Ponte Longo koło Padwy. Szybko stracił ojca, dlatego w młodości zaznał biedy. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium weneckim. W 1953 roku ówczesny patriarcha Wenecji, Angelo Roncalli, obrał go na swego sekretarza. Pozostanie nim również po wyborze kardynała Roncallego na stolicę Piotrową. Dzięki temu był świadkiem najważniejszych wydarzeń pontyfikatu Jana XXIII. Po jego śmierci Paweł VI mianował go ekspertem na soborze oraz prałatem antykamery. W 1967 roku został arcybiskupem Chieti Vasto w Abruzji, a 4 lata później papieskim delegatem przy sanktuarium w Loreto. W 1988 roku zrezygnował z tej posługi i wycofał się do rodzimej miejscowości Jana XXIII Sotto il Monte, gdzie zajął się pielęgnowaniem pamięci o tym papieżu. Przygotował do druku jego zapiski i korespondencję.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
26 maja. Witam Państwa, Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Radia Warszawa o cudzie eucharystycznym w Legnicy. Z księdzem Pawłem Mazurkiewiczem, teologiem fundamentalnym, rozmawia Katarzyna Supeł-Zaboklicka. Zapraszam.
Dziś mówić będziemy o cudzie eucharystycznym. Proszę księdza, nawiązujemy do wydarzeń sprzed trzech lat. I przenosimy się na chwilę do Legnicy.
Na południe naszego kraju, na południowy zachód, bo tam wszystko się zaczęło, a zaczęło się w Boże Narodzenie 2013 roku. W czasie mszy świętej rozdzielano komunię świętą i jednemu z księży upadła konsekrowana hostia na posadzkę. I procedura jest taka, że należy ową hostię włożyć do takiego specjalnego naczynka, które się nazywa vasculum. W tym naczynku jest woda. Ona jest zazwyczaj przy tabernakulum, czyli przy tym miejscu, gdzie przechowywana jest Eucharystia. I na przykład ksiądz po udzieleniu komunii świętej oczyszcza palce, żeby na nich żadne drobinki eucharystyczne nie pozostały. I do tegoż naczynka włożono ową hostię i po kilku dniach okazało się, że na hostii pojawiła się czerwona plamka. Powiadomiono o tym ówczesnego biskupa legnickiego, czyli księdza biskupa Stefana Cichego, który kazał odczekać 2 tygodnie, żeby zobaczyć, co dalej się stanie.
I czy też taka jest właśnie procedura, że należy odczekać 2 tygodnie, czy po prostu to była decyzja księdza biskupa, żeby nie wysuwać jakichś pochopnych wniosków?
Na pewno należy o tym powiadomić biskupa, natomiast biskup zadecyduje o tym, co będzie dalej. I myślę, że ten termin 2-tygodniowy nie jest jakimś terminem przyjętym przez określone procedury, tylko wynikał ze zdrowego rozsądku biskupa, który chciał stwierdzić, jak się dalej rzeczy potoczą. No, bo się potoczyły w sposób taki zaskakujący. Mianowicie po upływie owych 2 tygodni zauważono, że przebarwiona część hostii nadal znajduje się w naczyniu, choć cała reszta się rozpuściła. No i trzeba było zadecydować, co dalej. Zadecydowano o tym, że owa przebarwiona część hostii zostanie poddana specjalistycznym badaniom. I najpierw miały one miejsce w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Oprócz przebarwionego materiału badaniom poddano płyn z vasculum, poddano wino eucharystyczne, poddano pozostałe komunikanty z tego samego opakowania, jak ten, który został przebarwiony. No i co stwierdzono? Mianowicie stwierdzono, że na hostii rozwinęły się grzyby i nie było to specjalnie niczym zadziwiającym, no, ponieważ hostia przebywała w środowisku wodnym, więc takie mikroorganizmy na niej się pojawiły. Gdyby się nie pojawiły, no to byłoby zaskakujące i mocno podejrzane. Natomiast naukowcy doszli do wniosku, że samo przebarwienie nie było jednak ani grzybnią, ani kolonią bakterii, bo przypominało mięsień sercowy, ponieważ całość znajdowała się w środowisku wodnym i doszło do rozpadu komórek, no to trudno było odpowiedzieć na dalsze pytania, które same się nasuwały. I dlatego też badania powtórzono, tym razem już w innym miejscu, mianowicie w Szczecinie, i poddano ową przebarwioną część badaniom pod mikroskopem UV z filtrami pomarańczowymi i osiągnięto już takie wyniki, które były dużo precyzyjniejsze niż poprzednie. Mianowicie stwierdzono, że ten preparat, który został poddany badaniom, to jest tkanka mięśnia sercowego. Poza tym jeszcze dokonano analizy DNA, w wyniku której stwierdzono, że serce to należało do człowieka. A ponieważ mięśnie były silnie pofragmentowane, no to naukowcy doszli do wniosku, że możemy mieć do czynienia z sercem człowieka będącego w agonii. No, tyle dokonania naukowe, natomiast oczywiście pozostawało pytanie, w jaki sposób doszło do takiej przemiany hostii, że na niej pojawiła się tkanka mięśnia sercowego i to mięśnia będącego w agonii. Te badania dały podstawę do tego, żeby stwierdzić, iż doszło do, tu zacytuję fragment z listu, jaki obecny biskup legnicki, czyli ksiądz biskup Kiernikowski, skierował do swoich parafian. Mianowicie, że doszło do wydarzenia eucharystycznego mającego znamiona cudu.
Wydarzenie eucharystyczne, a cud eucharystyczny. Bardzo bym prosiła, żeby ksiądz wytłumaczył nam różnicę.
No tak, wydaje się, że to jest taka słowna gra, wydarzenie eucharystyczne mające znamiona cudu. Ale tak nie jest, bo to jest próba dosyć precyzyjnego opisania tego, co się wówczas stało. O cudzie będziemy mogli mieć pewność wtedy, gdy wydarzenie z Legnicy zostanie za takowy uznane. I żeby tak się stało, to musi wypowiedzieć się w sposób pozytywny o tym, co zaszło, kongregacja nauki wiary. Dotychczas w całej historii Kościoła jedynie 133 wypadki zostały uznane za cuda eucharystyczne, czyli potrzebne jest, no ogólnie mówiąc, oficjalne potwierdzenie ze strony Kościoła, czyli wypowiedź kongregacji nauki wiary. Natomiast to wszystko, co się dokonało w Legnicy w Boże Narodzenie 2013 roku i później, można uznać za wydarzenie eucharystyczne. No bo rzeczywiście coś nietypowego, coś zaskakującego, coś nadzwyczajnego się dokonało. Ja myślę, że łatwo to byłoby zrozumieć, odwołując się do analogii na przykład ze świętością Jana Pawła II. No, za życia uważaliśmy go za świętego. Takie mogliśmy mieć odczucie, znajdowaliśmy argumenty, które by za tą tezą przemawiały, żadne wątpliwości nie wchodziły raczej w rachubę. No tak, tylko że to była nasza prywatna opinia. To był nasz osąd oparty na naszych obserwacjach. Natomiast Jan Paweł II jest świętym od momentu, kiedy został za takowego uznany przez papieża Franciszka, bo akurat do papieża ostatni głos należał. I tu jest podobnie, no, musi się wypowiedzieć Kościół, który jest bardzo ostrożny w takich przypadkach i mówi się, że młyny kościelne mielą powoli. No to jest w pewnej mierze uzasadnione. No nie staramy się gonić za sensacją, staramy się odczytywać to wszystko w perspektywie znaku. I myślę, że o takim znaku teraz warto byłoby chyba powiedzieć. Co nam mówi to, co się stało w Legnicy, to, co teraz nazywamy wydarzeniem eucharystycznym mającym znamiona cudu, a co może, jeżeli tak Pan Bóg zechce pokierować, zostanie uznany za kolejny cudowny znak.
Może zdarzyć się i tak, i myślę, że takie osoby bym też zrozumiała, które mówią, no tak, no ale może ktoś chciał, abyśmy uwierzyli, że jest to cud eucharystyczny. Może ktoś jednak pod nieuwagę księdza bądź osób, które są blisko parafii, mógł dostać się do kościoła i fragment takiej tkanki położyć na hostii, która przebywała w tym naczyniu.
No wie pani co, nie można takiego przebiegu wydarzeń wykluczyć. Tylko
ja wiem,
to
że to brzmi trochę sensacyjnie, zdaję sobie z tego sprawę.
Natomiast wydaje się to mało prawdopodobne, dlatego że te wszystkie badania, które zostały przeprowadzone, stwierdzają, że mamy do czynienia z tkanką mięśnia sercowego człowieka będącego w agonii.
No to ktoś
czyli
musiałby
proszę
w trakcie
sobie
agonii
tak wyobrazić, jak można by taką żywą tkankę z żyjącego człowieka pobrać, tak?
No, wolę nie myśleć, jakby to mogło wyglądać. Natomiast jeszcze zapytam księdza o kolejne badania, które czy przez Watykan będą przeprowadzane na tej tkance. Czy wystarczą te badania i z Wrocławia, i potwierdzenie tych badań w laboratorium w Szczecinie?
Myślę, że nie będą kolejne badania przeprowadzone, bo tak się na ogół nie dzieje. Wystarczy to, co się dokonało już i nazwijmy to tak po prawniczemu w pierwszej instancji, czyli we Wrocławiu i w drugiej w Szczecinie, tym bardziej, że te badania no, zostały i potwierdzone, i zostały rozszerzone, więc tym materiałem badawczym
dwie niezależne instytucje.
Tak, dysponujemy w stopniu znacznym. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek dalsze prace były prowadzone.
A co dzieje się z takimi cudami, 133 cuda eucharystyczne, gdzie później przetrzymywane są, no w tym wypadku tak jak hostia z fragmentem mięśnia sercowego, czy to jest przetrzymywane gdzieś w laboratorium, czy to trafia do Watykanu, czy to jednak trafia do parafii, w której taki cud eucharystyczny miał miejsce?
Zostaje to w parafii, no właśnie, już nie mamy do czynienia z Eucharystią, bo Eucharystia jest wtedy, kiedy jest zachowana hostia, wtedy, kiedy mamy do czynienia z materią chleba. Ta materia już została rozpuszczona. Mamy teraz do czynienia z relikwią. I podobnie jest w przypadku pozostałych substancji, bo to również może być zakrzepła krew w grudkach, to może być, no tak jak w Legnicy wcześniej, w Sokółce w 2008 roku, tkanka mięśnia sercowego. One pozostają na miejscu, w którym dane wydarzenie, zależnie od tego, powtórzę, czy będziemy je traktowali jako wydarzenie eucharystyczne, czy jako cud, dokonało się. Czyli zostaje na miejscu. I to też jest taka bardzo chyba mądra pedagogia, bo może to nie jest przypadek, że w takim, a nie innym miejscu dane wydarzenie się dokonuje. Może nie są przypadkowe okoliczności. Może to wszystko jakoś z perspektywy Pana Boga ma głębsze znaczenie i czemuś służy. Zresztą to się wszystko dokonało w Legnicy, w takiej dzielnicy, która ma, powiedzielibyśmy, no, złą opinię. Mianowicie chodzi o dzielnicę Zakaczawie, która została jako pierwsza wyzwolona spod okupacji niemieckiej. Wkroczyli tam Rosjanie i od razu instalowali w niej aparaty bezpieczeństwa. Dawny gmach Gestapo zamieniono na siedzibę Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W ślad za instalacją nowego porządku pojawili się ludzie, którzy ten porządek wprowadzali, czyli funkcjonariusze bezpieki, i to zostało. Dalej, to jest taka część Legnicy, która charakteryzuje się małą pobożnością. Teraz to jest dzielnica ludzi i starszych, i ubogich. No właśnie, może Pan Bóg miał jakiś plan i chciał pokazać, że wybiera nie to, co w oczach świata jest wielkie i godne uznania, ale to, co gdzieś tam jest na peryferiach. Może w pierwszym rzędzie to był taki znak, bo każda rzecz niezwykła, każde niezwykłe wydarzenie, każde cudowne wydarzenie jest swego rodzaju znakiem, swego rodzaju interpelacją, zaproszeniem skierowanym do człowieka, no, żeby najpierw pomyślał, a później coś zmienił.
I tutaj po części ksiądz odpowiedział na moje kolejne pytanie dotyczące tego, czemu służyć mają cuda?
Cuda mają służyć temu, żeby bardziej przylgnąć do Pana Boga. To nie chodzi o samą scenerię, samą nadzwyczajność, że coś innego niż zwykle się dokonało, jakieś fajerwerki. Nie, otoczka cudu jest rzeczywiście ważna, jest bardzo atrakcyjna, przemawia przede wszystkim do naszej wyobraźni. Tylko że należy w przypadku cudu poszukać drugiego dna, czyli się zapytać, no właśnie, jak to się ma do mnie? Dlaczego ja wobec cudu staję i co on chce mi powiedzieć? Czyli należy odczytać jego przesłanie, bo każdy cud jest znakiem. W przypadku cudów eucharystycznych chodzi o to, żeby mocniej uwierzyć, że Eucharystia to jest żywy i prawdziwy Pan Jezus, że jest On w Eucharystii realnie, że Eucharystia to nie jest opłatek, którym dzielimy się na Wigilię, tylko rzeczywistość Boża. Czasem nam to powszednieje i nam jako księżom, i nam jako ludziom świeckim, więc może chodzi o to, żeby jakąś większą gorliwość w sobie wzbudzić i zdobyć się na mocniejszą wiarę, że przecież, no owszem, cud w Legnicy być może się dokonał, ale z cudem mamy do czynienia nieustannie na ołtarzu, wtedy, kiedy zwykły chleb staje się ciałem Pana Jezusa, a zwykłe wino Jego krwią.
A gościem był ksiądz doktor teologii Paweł Mazurkiewicz.
Audycję przygotowała Katarzyna Supeł-Zaboklicka z Radia Warszawa. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.